Gość dnia.
Minęła godzina 13.10. Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka opracowuje Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o którym dzisiaj porozmawiamy. Naszymi gośćmi są Agnieszka Busz, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka oraz Maria Bardyka, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może zacznijmy w ogóle od tego, jak w ogóle ładnie, zgodnie, jednym chórem. Widać, że to wspólnie działają. Tak, słychać od razu. Dlaczego powstała taka Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstała, to znaczy istnieje już od bardzo dawna, bo powołała ją do życia ustawa. Pierwsza ustawa była w latach 56. My działamy na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku i to ona wprowadziła właśnie taki obowiązek leczenia odwykowego, nie przymusowego, bo przymusowe leczenie było wcześniej, przed działaniem tej ustawy i polegało na tym, że była ona, jeżeli ktoś nie chciał się leczyć, mogły być stosowane sankcje. W tej chwili nie ma żadnych sankcji karnych, nie jest to penalizowana, a postępowanie, które się toczy o zobowiązanie do leczenia w sądzie, to już jest dalszy etap w procedurze zobowiązania do leczenia. Jest postępowaniem nieprocesowym i nie ma żadnych sankcji, jeżeli ktoś to leczenie przerwie czy go nie podejmie.
To w takim razie czym dokładnie się zajmuje taka komisja?
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie corocznie uchwalanego przez Radę Miasta programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie naszego miasta. I do zadań komisji należy właśnie podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto komisja prowadzi działalność profilaktyczno-edukacyjną w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Prowadzi również kontrolę punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Komisja również opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, ale tylko w zakresie zgodności z uchwałami Rady Miasta, czyli chodzi tutaj o limit i lokalizację punktów. Głównym zadaniem komisji jest jednak prowadzenie działań, tak jak wspomniałam, zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej do poddania się leczeniu odwykowemu. To jest nasza taka główna działalność.
Dobra, zaraz o tym porozmawiamy, ale to mnie zaciekawiło. Czyli komisja ma wpływ na to, czy w danym sklepie będzie prowadzona sprzedaż alkoholu, tak? Może zablokować.
Tak nie do końca. Może zablokować, jeżeli odległość sklepu od na przykład kościoła, czy od szkoły, czy od przedszkola, od placówki oświatowej jest mniejsza niż wynika to z ustawy tak. I z uchwały Rady Miasta. Tak.
To jak, wtedy, tak. I jeżeli jest przekroczona liczba punktów, którą ustala Rada Miasta, także my możemy zaopiniować negatywnie tylko w zakresie braku zgodności z tymi uchwałami Rady Miasta. To, że na przykład się komuś nie podoba, że tam jest naruszany porządek publiczny, zakłócany, to wtedy prowadzimy kontrolę takich punktów sprzedaży, o czym punkt sprzedaży jest informowany, ale nie możemy wstępnie tutaj na przykład mając taką diagnozę nie wydać zezwolenia, nie zaopiniować negatywnie takiego zezwolenia, bo tylko chodzi o te dwa punkty. Odległość i limit punktów. Gdyby to było na przykład przekroczyło limit punktów, a dany punkt zgłasza się do działu ewidencji działalności gospodarczej o wydanie mu zezwolenia, no to musimy zaopiniować negatywnie. Także tylko w tym zakresie możemy badać zgodność.
Zainteresowała mnie ta odległość, ponieważ tak naprawdę przy każdej szkole są żabki, w których jest dostępny alkohol.
No, ale skoro mają koncesję, to znaczy, że spełniają wymogi.
Że to już jest ta odpowiednia odległość.
Tak, tak, tak.
Dobrze, przejdźmy do tej komisji alkoholowej. Czym się bardziej zajmuje, jeżeli chodzi tutaj właśnie o opiniowanie? Bo kto może zgłosić osobę do takiej komisji?
Do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może zgłosić osobę, która ma problem z alkoholem, właściwie każdy. Każda osoba fizyczna, która widzi, że jest problem w rodzinie, może taką osobę zgłosić. Rozpatrujemy nawet pisma też anonimowe, sąsiedzi, ale oprócz tego wnioski takie zgłaszają do nas najczęściej w formie pisemnej prokuratura, sąd, policja, ośrodek pomocy społecznej, zespoły pracy socjalnej. I tu prowadzimy postępowania właśnie o zmierzające właśnie do spowodowania, aby osoba, która zostaje do nas zgłaszana, podjęła leczenie odwykowe.
Czy często się zdarzają takie anonimy?
Nie często. Ale zdarzają się właśnie takie pisma anonimowe, najczęściej są to od sąsiadów pisma, że i mogą dotyczyć osób najczęściej samotnie zamieszkujących, gdzie mieszkańcy obawiają się, że może dojść na przykład do jakiejś tragedii, bo ta osoba sprowadza towarzystwo, nie kontroluje potrzeb, jest jakiś tam zaduch na klatce, obawiają się też, że może nie wyłączyć gazu i może dojść do pożaru, dlatego z tych powodów takie wnioski są kierowane, bo tam, gdzie jest przemoc w rodzinie, tam, gdzie jest alkohol, gdzie są dzieci małoletnie, to raczej anonimy nie wpływają, bo dużo członków rodziny takie wnioski do komisji zgłasza, przychodzą osobiście na posiedzenia zespołów. Tak, bo komisja pracuje, tu może od razu dodam, w dwuosobowych zespołach motywujących. Tu też dla informacji może mieszkańców Płocka od razu bym dodała, że posiedzenia zespołów motywujących odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 15:30 do 18:30 w budynku Urzędu Miasta, tam gdzie jest dział ewidencji, tam gdzie jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, to jest ulica Piłsudskiego 8.
I Wydział Komunikacji,
Komunikacji
chyba bardziej
też
uczęszczane przez mieszkańców.
No właśnie, to Agnieszka podpowiada, także osoby bardziej, może szybciej trafią. To jest drugie piętro, pokój 201. W czwartki przyjmujemy teraz od marca, także to jest też ważne, bo były posiedzenia zespołu motywującego od godziny 10 do 12, a w tej chwili będą się odbywały od 1 marca w godzinach od 12:30 do godziny 15:30. W czwartki też, właściwie dwa razy w miesiącu może.
A jak wygląda takie
różnie
spotkanie?
Są jeszcze posiedzenia, jeszcze dodam tylko ogólne komisji, gdzie komisja w pełnym składzie podejmuje decyzje co do spraw, jakie mamy tam do rozpatrzenia w komisji.
A jak wygląda właśnie takie spotkanie z osobą uzależnioną?
Najpierw otrzymujemy wniosek, który rejestrujemy, dotyczący osoby, która nadużywa alkoholu i jest zgłaszana przez członka rodziny. Tę osobę do siebie wzywamy za 2 tygodnie. Właściwie to zapraszamy, no bo jak się nie zgłosi, to też nie stosujemy żadnych środków przymusu. Także gdy ta osoba przychodzi, to informujemy ją o treści pisma, jakie do nas wpłynęło, członka rodziny. Mówimy, kto złożył i żeby zajęła stanowisko, odnosząc się do tego faktów przedstawionych przez wnioskodawcę.
A co z osobami, które nie chcą dobrowolnie chodzić do takiej poradni?
No tak, bo część osób od razu deklaruje, że podejmie terapię w poradni, albo w poradni Widę na Sienkiewicza, albo w poradni leczenia uzależnień przy ulicy Reja. Ale są osoby, które uważają, że rodzina ich zgłosiła.
Tak,
nie mają problemu, rodzina ich zgłosiła złośliwie i oni żadnego leczenia nie podejmą. W takiej sytuacji komisja może skierować wniosek do sądu, badając po złożeniu wniosku, ale to już często z tego wniosku wynika, czy jest spełniona jedna z przesłanek społecznych, czyli czy jest przemoc w rodzinie, jaka by nie była, czy finansowa, czy psychiczna, czy fizyczna, czy nie ma zakłócania właśnie porządku publicznego, czy nie ma rozkładu życia rodzinnego. I jeżeli taka przesłanka zaistnieje, wysyłamy wniosek do sądu. Do tej pory mieliśmy zespół biegły, który powoływał Urząd Miasta i kierowaliśmy wniosek taki do sądu, do zespołu biegłych, żeby zbadali, czy jest to osoba uzależniona od alkoholu i jakiej formy leczenia wymaga. Od 2 lat nie powołujemy zespołu biegłych, tylko mając przesłankę społeczną, jedną z tych 3, o których tu wspomniałam, wysyłamy wniosek do sądu i to sąd już kieruje na badania do zespołu biegłych. Zrezygnowaliśmy między innymi dlatego, że skraca to cały czas postępowania, dlatego że jeżeli osoba skierowana do zespołu biegłych przez komisję nie stawiła się, no czasami próbowaliśmy jeszcze raz wysłać to wezwanie, ale to w czasie jednak jest to długi okres czasu, czasami do miesiąca i dopiero jak wracał wniosek od zespołu biegłych z adnotacją, że się nie stawił na badania, to dopiero kierowaliśmy do sądu. A w tej chwili wysyłamy od razu i jeżeli na pierwszy termin wezwania wyznaczonego przez sąd uczestnik się nie stawi, sąd stosuje od razu środki przymusu, daje nakaz policji i policja zawozi na wyznaczony termin na badanie biegłych. Często zdarza się jednak też tak, że policja nie jest w stanie dowieść tej osoby na badanie, dlatego że w trakcie całego postępowania uczestnik się na przykład wyprowadził, albo od początku mieszkał, nie, to jego miejsce zamieszkania było takie niepewne, bo wnioskodawcy nam podawali, że mieszka gdzieś na działkach, że czy nie było konkretnego miejsca zamieszkania, albo mieszkał czasowo u rodziny. I jeżeli rodzina nie pozostaje z komisją w kontakcie i nie poda nam aktualnego miejsca zamieszkania, to zdarza się tak, że komisja po wystąpieniu sądu o zajęcie stanowiska cofa ten wniosek i wnosi umorzenie postępowania, bo jeżeli rodzina nie posiada adresu, my występujemy też do policji, żeby nam ustaliła aktualny adres. Jeżeli policja nam nadal podaje adres, który był wcześniej wskazany, no to wiadomo, że tam ta osoba nie przebywa, a policja kilkakrotnie próbuje dowieść, bo to czasami ten czas dowiezienia tej osoby na badanie to wynosi nawet 3-4 miesiące, bo po takim czasie dostaje komisja wezwanie czy zawiadomienie o rozprawie, że dopiero został przebadany. Bo komisja też występuje oczywiście w sądzie jako strona, że popiera wniosek albo cofa wniosek, bo dla komisji stroną jest wnioskodawca, ale wnioskodawca nie jest już stroną w sądzie, czego niektórzy wnioskodawcy też nie bardzo rozumieją i to im się nie podoba, że skierowali na przykład, no nie wiem, mąż, żonę lub odwrotnie na leczenie odwykowe, że odbyła się sprawa i nikt ich nie powiadomił, oni nie wiedzą, jakie orzeczenie zapadło, no bo w sądzie im tego nikt nie powie, ale my mówimy wnioskodawcom, że jak tylko do nas wpłynie postanowienie, który zobowiązuje do leczenia uczestnika i jak już jest prawomocne i jest w komisji, to oni wiedzą, że mają się do nas stawić i my wtedy podajemy, jakie orzeczenie w sprawie zapadło. Ten obowiązek leczenia, jeżeli jest orzeczony, trwa nie dłużej niż 2 lata. W każdej ze spraw występujemy w tej chwili, bez względu na to, czy są małoletnie dzieci, czy nie, występujemy o nadzór kuratora na czas trwania tego obowiązku leczenia, więc kurator może tutaj monitorować ten proces leczenia, kontaktować się z poradnią, a w razie potrzeby wystąpić o zmianę formy leczenia, bo legitymację procesową do zmiany formy leczenia ma właśnie kurator lub poradnia. Poradnia raczej tak niechętnie występują z wnioskami do sądu o zmianę formy, jeżeli do nich się nie stawia, to trzeba o wszystko opłacić. Więc jak jest ustanowiony kurator sądowy, to robi to kurator, wnioskuje o zmianę formy na leczenie stacjonarne bądź odwrotnie. Mhm.
No właśnie, mąż żony czy żona męża. Więcej zgłoszeń dotyczy mężczyzn czy kobiet? Jak to wygląda?
Nadal więcej zgłaszanych do komisji jest mężczyzn, aczkolwiek pań też jest dużo. Mhm. Ale nie więcej niż pan.
A ja tylko dodam, że jeżeli sporządzamy program profilaktyki uzależnień, to zawsze robimy taką diagnozę polegającą na analizie danych statystycznych. I te dane pozyskujemy z różnych instytucji, którymi są właśnie takie podmioty lecznicze, czyli Szpital Wojewódzki, Pogotowie, Szpital w Gostyninie, tam gdzie jest oddział leczenia uzależnień, czy poradnie leczenia uzależnień, czy punkty konsultacyjne. I z tych danych statystycznych wynika, że taki trend, jeżeli chodzi o liczbę osób uzależnionych od alkoholu, czy szkodliwie używających alkoholu, jest w Płocku w miarę stały. To są takie drobne oscylacje, troszkę w górę, troszkę w dół. I tak jak powiedziała pani przewodnicząca, zdecydowanie większą liczbę w tej masie osób stanowią jednak mężczyźni.
Mhm. No jaką pomoc w ogóle mogą otrzymać osoby takie uzależnione i jaką pomoc mogą uzyskać rodziny?
Osoby uzależnione, tak jak wspomniałam, zgłaszają się na terapię do poradni tych wskazanych przez nas, poradni WIDE czy poradni leczenia uzależnień na REJA. Niektórzy wolą na przykład jakieś stowarzyszenia abstynenckie, nam też to wystarczy. Dla nas to jest ważne, żeby ta osoba ograniczyła alkohol, czy w ogóle przestała pić, co od razu nie jest możliwe. Pozostajemy w kontakcie z rodzinami, którzy nas informują, czy te osoby utrzymują abstynencję, bo często jest tak, że bardzo często się tak zdarza, że osoby, które motywujemy, żeby podjęły terapię, owszem, one podejmują tę terapię, zgłaszają się do poradni, mają pełny zeszycik, pieczątek, że się stawiają. Mhm. Przychodzą nam te zeszyciki, pokazują, że owszem, chodzą, ale z tego, co wiemy od rodziny, to pieczątka sobie i alkohol sobie, więc wychodzą z terapii i idą napić się piwa. I w takiej sytuacji też właśnie możemy skierować taki wniosek do sądu. Rodziny, no to rodzinom udzielamy, tam kierujemy do takich grup wsparcia. Współpracujemy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sytuacji, gdy jest przemoc w rodzinie, zakłada również niebieskie karty lub też kieruje tam do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, żeby tam im te karty założyli. Czasami już te karty są tam założone. Członek komisji wchodzi też w skład zespołu interdyscyplinarnego, który się tymi niebieskimi kartami zajmuje. Komisja kieruje też poza wnioskami do sądu takimi o zobowiązanie do leczenia. Kierujemy też wnioski o wgląd w sytuację małoletnich dzieci do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Po skierowaniu takiego wniosku, gdzie muszą być podane dokładne dane osobowe rodziców i dzieci, ich daty urodzenia, więc kiedy są małoletni, sporządzamy protokół, staramy się, żeby te dane były w takim wniosku zawarte, bo na tej podstawie sąd wszczyna postępowanie w kierunku ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej. No wiadomo, że od razu nie ogranicza i nie pozbawia, bo też sąd najpierw bada, czy są podstawy do ograniczenia władzy w takiej sytuacji. Także idzie to dwutorowo. Sąd może zobowiązać do leczenia jedną ze stron i jednocześnie ustanowić nadzór kuratora, na przykład ograniczając władzę rodzicielską ojcu lub matce, i wtedy no, kurator odwiedza często. Mhm. No różnie to w zależności od tego, jaka jest sytuacja, jak sąd to rzeknie, czy to ma być raz na 2 tygodnie, bo i takie są nadzory, czy raz na miesiąc, czy raz na kwartał. No, no, kurator ma obowiązek raz na miesiąc, chyba że sąd uzna, że należy odwiedzać taką rodzinę częściej. Mhm.
To ja jeszcze tylko uzupełnię, że osoby uzależnione i ich rodziny mogą również liczyć na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to często pomoc w formie zasiłków finansowych, ale też innego rodzaju pomoc. Mogą też korzystać oczywiście z poradni leczenia uzależnień, tak? A to jest to finansowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, bo my w ramach miejskiego programu nie możemy finansować leczenia, możemy finansować profilaktykę, możemy finansować działania wspierające w pozostawaniu w trzeźwości, ale również dostępne są takie formy pomocy, jak chociażby punkty informacyjno-konsultacyjne, gdzie albo osoby uzależnione, albo członkowie ich rodzin mogą się zgłosić po poradę, na przykład, nie wiem, do psychologa, do interwenta kryzysowego, do profilaktyka uzależnień, czy chociażby w przypadku dzieci do logopedy, do psychologa, jeżeli dziecko ma jakieś problemy wynikające z uzależnienia członka rodziny. Możemy również skorzystać, takie osoby mogą skorzystać chociażby z w ramach takich działań pomocowych ze schroniska dla kobiet, które są ofiarami przemocy w rodzinie. Oczywiście schronisko dla kobiet to jest hostel dla ofiar przemocy. Również może tam trafić mężczyzna, jeżeli taką ofiarą przemocy jest.
I też finansowane z programu.
Tak, i jest to finansowane właśnie ze środków programu, wtedy, żeby jak gdyby odizolować się od sprawcy przemocy, która często wynika z nadużywania alkoholu, może trafić do takiego hostelu i może tam mieszkać przez pewien czas. Chociaż teraz to też troszkę się zmieniło, w momencie, kiedy weszło w życie taki zapis ustawy, który mówi, że sprawca przemocy musi opuścić
jakby on ma się wyprowadzić, tak,
miejsce,
a nie
zamieszkania, czyli on musi opuścić miejsce zamieszkania, a nie ofiar przemocy.
No tak, wcześniej tego nie było.
Finansujemy również w ramach programu ze środków przeznaczonych na jego realizację, na przykład pokój przyjaznych przesłuchań. Jest to taka, myślę, że mało osób wie, co to jest. Jest to zespół pomieszczeń, które służą przesłuchiwaniu osób nieletnich. Dlaczego? Żeby zminimalizować stres. Jest to tak zwany niebieski pokój, jak tutaj zauważyła Marysia, z lustrem weneckim, gdzie są stworzone takie warunki, żeby dziecko czuło się bezpiecznie i w obecności psychologa odpowiada na wszelkie pytania prokuratury, policji, sądu i robi to tylko raz w celu zminimalizowania stresu i żeby nie musiało przeżywać tej traumy raz jeszcze. Mhm. Także to też jest finansowane przez nas. Oprócz tego finansujemy na przykład sieć, w sensie mamy 4 teraz punkty informacyjno-konsultacyjne, gdzie można uzyskać różnego rodzaju porady. Finansujemy również placówki wsparcia dziennego, czyli tak zwane świetlice, z których korzystają dzieci, na przykład przychodząc po szkole, odrabiając lekcje, uczestnicząc w różnych formach takich rozrywkowych, takich zajęć pozalekcyjnych. No też, jeżeli jest problem alkoholowy w domu, to tam w takiej świetlicy jak gdyby wychowawcy mają za zadanie rozpoznać problemy dziecka, zareagować na nie i jak gdyby stworzyć taką namiastkę prawidłowo funkcjonującej rodziny, dać taki wzorzec, jak to powinno wyglądać. Mamy również w ramach programu pomoc dla osób uzależnionych w postaci całodobowego domu wsparcia dla mężczyzn bezdomnych i uzależnionych. Na razie jest to tylko dla mężczyzn. ponieważ nie możemy w takim miejscu zgromadzić i mężczyzn, i kobiet, bo rodziłoby to szereg problemów, ale właśnie takie osoby, które są bezdomne i uzależnione, mogą tam trafić pod warunkiem, że w momencie, kiedy tam się zgłaszają, są całkowicie trzeźwe i pod warunkiem, że dalej podejmą się leczenia. I wtedy to jest dla nich miejsce, gdzie mogą mieszkać, gdzie mają posiłek, gdzie mają grupę wsparcia, gdzie mają czas na to, żeby uporządkować swoje sprawy, właśnie zgłosić się na leczenie, na detoks. I po powrocie z takiego leczenia odwykowego również, jeżeli nie czują się jeszcze na siłach, żeby, nie wiem, spróbować samodzielnego życia, to również mogą tam jeszcze przez pewien czas pozostać. Także...
Jest tego sporo.
Jest tego naprawdę sporo.
Jest tego sporo, dobrze. Korzystać z bezpłatnej pomocy prawnika, bo też niektórzy takie potrzebują. Chodzi o alimenty, chodzi o mieszkanie, o takie sprawy, których oni nie są w stanie załatwić sami, a potrzeba takiej profesjonalnej wiedzy. I też mogą skorzystać właśnie z takiej pomocy, która też jest tu finansowana. Agnieszka wspominała z programu.
Dobrze, to tak na sam koniec przypomnijmy tylko, w jakich godzinach i gdzie pracuje komisja.
Komisja pracuje w Płocku, w siedzibę posiada w Urzędzie Miasta, tam gdzie jest Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Wydział Komunikacji. To będzie takie bardziej czytelne może dla mieszkańców.
Przy ulicy Piłsudskiego 6. Dla ułatwienia dodamy, że to jest obok ZUS-u i obok McDonald's.
To jest drugie piętro, pokój 201. Poniedziałki, wtorki, środy przyjmujemy interesantów od godziny 15.30 do 18.30. W czwartki od 12.30 do godziny 15.30.
Dziękuję bardzo. Agnieszka Burz, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka oraz pani Maria Bardyka, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, były dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję.
I do usłyszenia.